Dobrze jest być przed obliczem Bożym. Jak wam tydzień minął w odzyskiwaniu życia, zdobywaniu życia? Odzyskaliście to, co gdzieś było stracone, gdzieś umarło, gdzieś zgasło po drodze? Odzyskujmy, bądźmy zdobywcami życia. Nasze życie może być naszą zdobyczą, ponowną zdobyczą. I z uśmiechem, z entuzjazmem, z radością w sercu będziemy podążać do domu w niebiesiech. Kiedy dowiadujemy się o czyimś działaniu, że przynosi skutek, albo widzimy, że ktoś osiągnął jakiś sukces, chcielibyśmy poznać tajemnicę tego sukcesu, tajemnicę tej skuteczności w działaniu. No bo nieraz jest tak, że podejmujemy różne działania i nam nic nie wychodzi. Idzie jak po grudzie. A komuś udało się. Idzie mu wspaniale. Mówi, w czym jest tajemnica? O co to chodzi? Kiedy czytamy Ewangelię i dowiadujemy się o tych wspaniałych czynach Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, a potem czytamy, że my większe rzeczy nad te czynić będziemy, bo On idzie do Ojca, to się zastanawiamy, w czym tkwi tajemnica tego Jego sukcesu, że On takie wielkie, wspaniałe rzeczy robił, a nam jakoś nie wychodzi, prawda? No i to my sobie zaraz tłumaczymy, no tak, ale to był Syn Boży, a my jesteśmy zwykli ludzie. I już mamy usprawiedliwienie, my no, absolutnie nie będziemy nigdy takich rzeczy czynić, jak mój Pan Jezus. No ale jest napisane, On to powiedział, większe rzeczy będzie czynić niż ja, bo ja idę do Ojca. I trzeba nam przypomnieć sobie, że On te rzeczy czynił jako Syn Boży, tak, ale też jako prawdziwy człowiek. I nie można powiedzieć, że Jemu było łatwiej zrobić różne rzeczy niż nam. Bo On to robił jako prawdziwy człowiek, a więc podlegający tym wszystkim trudnościom, ograniczeniom, jakim ty i ja podlegamy. Gdybyśmy przyjęli, że On był tylko taką fikcyjną postacią fizyczną, a tak naprawdę to i taką zjawą tylko, objawieniem, a tak naprawdę to działał tylko jako Bóg, jako Syn Boży, nie jako prawdziwy człowiek, no to rzeczywiście moglibyśmy sobie odpuścić, powiedzieć, już znamy tajemnicę, dlaczego tak było. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się temu zagadnieniu trochę. Pan Jezus zrobił wiele cudów, wspaniałych rzeczy. Jedną z nich było to, że pewnej nocy chodził po wodzie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili, jak chodzić po wodzie, jak można chodzić po wodzie. Jak ty i ja możemy chodzić po wodzie. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, rozdział 6 i czytamy od 35 wersetu, 35 do 52. A gdy już była późna pora, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli, miejsce jest puste i godzina już późna, odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A On odpowiadając rzekł im, dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu, czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich, ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się, powiedzieli, 5 i 2 ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi i owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasycili się. I zebrali pełnych 12 koszów okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby 5000 mężów. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsajdy, podczas gdy on sam odprawiał lód. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa, i krzyknęli. bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż ich serce było nieczułe. Mamy w tym tekście dwie postawy w nastawieniu w stosunku do ludzi. Najpierw parę słów na temat postawy uczniów. Tłumy zebrane słuchają Jezusa, on ich uczy wielu rzeczy, a są na miejscu oddalonym, na miejscu pustynnym, nie ma supermarketów, jeszcze wtedy tam nie wybudowali, nie ma Coca-Coli i tak dalej, tych automatów, nie ma gdzie się zaopatrzyć, gdzie kupić żywności. Odludzie, pełno ludzi na odludziu, rozumiecie? I oto uczniowie okazują troskliwą postawę. Troszczą się o tych biednych ludzi, o tych ludzi, którzy już są głodni, którym jest daleko do domu, którzy nie mają miejsca zaopatrzenia, no i kwestia też noclegu, oczywiście. I przychodzą do Jezusa z taką troską w sercu, z taką troską przychodzą i mówią: odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek, kupili sobie coś do zjedzenia. Odpraw ich. Miejsce jest puste, pora późna, trzeba rzucić, niech idą już czas, już dosyć. Moglibyśmy powiedzieć: wspaniali bracia. No nie? No my też byśmy chyba tak zrobili. Przecież wiemy, czego człowiek potrzebuje. Wiemy, że po paru godzinach potrzeba, żeby coś zjeść, kawę wypić. Nie? Rozumiemy ludzkie potrzeby. Więc oto ci uczniowie właśnie te ludzkie potrzeby, rozumiejąc, teraz do Jezusa przychodzą i proponują. I robią jakby wrażenie, że im chodzi o te ludzkie potrzeby, o zaspokojenie tych ludzkich potrzeb. No tak by można było odebrać? No pewnie, że tak by należało odebrać to działanie. Patrzcie, jacy troskliwi uczniowie Jezusa. Ale w tej ich postawie jest pewne wyrachowanie. W tej jej trosce o ludzi jest pewne wyrachowanie. Jakie mianowicie? Że kiedy teraz, póki jeszcze jest czas, Jezus odprawi tych ludzi, to my będziemy mogli sobie spokojnie piknik zrobić. Mamy 5 chlebów, 2 ryby, pojemy sobie, odpoczniemy, a oni sobie pójdą. Będzie spokój, będzie spokojny wieczór, spokojna noc. Jak tu zostaną? O, to jeszcze będą mieli różne pytania. To czy, a w ogóle będą jęczeć, że tego nie ma, tamtego nie ma, trzeba ciągle przy nich chodzić. Widzicie to? Wyczuwacie to? Niby troska o ludzi, ale tak naprawdę chęć zdjęcia z siebie ciężaru troski o tych ludzi. Oddalenia tych problemów. Niech sobie idą jak najdalej. Niech idą. No miło, że byłeś, miło, ale no już, jedź już, idź już. Znacie te postawy? Wstyd się przyznać, ale ja je znam. Pan przejrzał moje serce i pokazał mi w ostatnich dniach, że ja wiele razy taki byłem, że ja byłem takim uczniem, troskliwym uczniem Pana Jezusa, który tak troszczę się, ale w ten sposób, żebyś był jak najdalej ode mnie. Żeby kto inny się tak naprawdę musiał tobą zająć. I mamy postawę Jezusa. Postawę Jezusa. 34 werset tego naszego rozdziału mówił: a wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Zajął się nimi. On miał w sercu współczucie. Zobaczył mnóstwo ludzi i się nimi wszystkimi zajął i zaczął ich uczyć. Uczyć, co nie musiało być dla niego żadną atrakcją intelektualną, że tak to jest fajnie uczyć, bo on uczył rzeczy, które on wiedział, które może były podstawowe, ale musiał ich uczyć i wielu rzeczy trzeba było ich uczyć. I wiele godzin, może trzeba było powtarzać, bo jakiś był tępy uczeń i 5 razy o to samo pytał i trzeba było powtarzać. Ale Jezus się nie zniecierpliwiał. Nie wierzę, że mówił już, masz już to. Tylko mówił z wielkim sercem. Serdeczne współczucie wypełniało Jezusa w stosunku do wszystkich ludzi. I te postawy się tutaj zderzyły. Uczniowie mówią, troszcząc się, mówią, niech sobie już idą. Jezus mówi, wy dajcie im jeść. My się nimi tutaj zajmiemy, my tutaj, my ich nie odprawimy, my ich miłujemy, my się nimi zajmiemy. Oni są jak owce nie mające pasterza. Weź, wyślij owce bez pasterza, niech idzie na nas gdzieś. On był prawdziwym pasterzem i miał serce dla tych ludzi. I tak przy tym chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytanie o charakter naszej troski o innych ludzi, o współbraci, o naszych bliskich, o tych, którzy są w potrzebie. Jaki charakter ma nasza troska? Czy to jest troska uczniów Jezusa, czy to jest troska Jezusowa? Zastanówmy się nad tym. Czy my, widząc człowieka w potrzebie, myślimy, jak my możemy mu pomóc? Czy myślimy, jaka by instytucja mu pomogła w tym momencie? Kto to, do kogo on powinien podejść? I może mu adres ewentualnie, jesteśmy tacy wspaniałomyślni, że mu adres damy. Ja nieraz taki byłem. Nieraz taki byłem, że myślałem przede wszystkim, jakby mu pomóc, to, żeby mu adres dać. Żeby go gdzieś skierować dobrze. Właśnie tak chcieli zrobić uczniowie. A Jezus mówi, żadnych adresów nie rozdajemy dzisiaj. Tutaj my damy im jeść. My ich tutaj nakarmimy. I ta historia nieraz przecież była przez nas rozważana. Jest wielka, jest wspaniała, bo mamy w niej cud wynikający z połączenia ludzkich niemożliwości z mocą Bożą. Niektórzy mówią ludzkich możliwości, no ale to się równa. Ludzkie niemożliwości równa się możliwości, bo ta ludzka możliwość jest niemożliwością. I oto te ludzkie niemożliwości są połączone z mocą Bożą. Po stronie uczniów jest 5 chlebów, są 2 ryby. Jest jakiś budżet, prawdziwy czy hipotetyczny. Nie będziemy tu tutaj wnikać, 200 denarów, czyli 200 dniówek. Ile człowiek zarabia? No jak ktoś 100 zł dziennie zarabia, no to ile to było? No 20 tysięcy, tak? To niedużo, jak na 5 tysięcy samych mężczyzn, żeby ich nakarmić. Mieli pewne rzeczy, czymś dysponowali, ale nie mieli właściwego nastawienia serca. Mieli te chlebki, mieli te rybki, mieli coś tam w kieszeni, Judasz nosił tam sporo, ale serce było źle nastawione. Żeby to użyć, żeby to dać, no ile, zaczynamy, dajemy, co damy. Tylko przeliczyli, pomyśleli, to nie dla nas. To nie na nas, nie na naszą głowę, nie na naszą kieszeń, nie na nasze miejsce, nie na nasze możliwości. Po stronie Jezusa natomiast była wielka życzliwość, wielka troska o ludzi, niezwykłe współczucie do ludzi. Chciałbym mocno to podkreślić, ponieważ to jest tajemnicą tego, co się wydarzyło. Jezus miał troskę o ludzi. Jezus naprawdę ludzi kochał bez względu na to, kim byli. Naprawdę przejmował się ich potrzebami. Nie dla ludzkiego oka, nie dla zrobienia sobie jakiejś famy, jakiejś historii. Jezus po prostu ich miłował. I to był kapitał przewyższający wszystko, bo otwierający źródła niebiańskie. Kiedy Ojciec widział w swoim Synu taką troskę o stworzenie, o człowieka, to otwierał niebo. I nic nie było niemożliwe, nic nie było zamknięte, kiedy widział takie serce. Jezus chciał tych uczniów użyć, chciał z nimi współpracować w tym, żeby się czegoś nauczyli, żeby coś zobaczyli, co się będzie działo, gdy zaczyna działać człowiek, który ma serce otwarte, kochające ludzi. Jezus nie skupiał się na pieniądzach tych uczniów, tylko na ich sercach. On nie pytał, ile macie pieniędzy. On nie pytał o to, jakby te pieniądze użyć. On tylko pytał o ich serca. I to jest, słuchajcie, ważna lekcja chodzenia po wodzie dla nas dzisiaj. Nie wiem, czy czegoś się nauczymy. Nie wiem. To Duch Święty może sprawić tylko. I o to się modlę w głębi serca i w tej chwili, aby Pan nam coś ważnego pokazał. Przeczytaliśmy w 52 wersecie, chociaż uczniowie uczestniczyli w cudzie rozmnożenia chleba, to jednak go nie rozumieli. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. O co tu chodzi? Co to znaczy rozumieć cud z chlebami? Rozumieć chleby? No co rozumieć? O co tu chodzi? Było coś, czego uczniowie nie rozumieli w cudzie z chlebami. Ich serce było nieczułe i po prostu jakby lekcja poszła na marne. Jezus takiej lekcji mu udzielił, a oni tego nie zrozumieli. Mieli doświadczenie, widzieli cud. Sami przecież te chleby rozdawali. Może nawet zbierali te resztki później i było 12 koszów, czyli znacznie więcej niż 5 chlebów i 2 rybki. Uczestniczyli fizycznie w tym wydarzeniu, oglądali, ale nie rozumieli. To jest powiedziane, nie rozumieli. Tak można wiernie raz być w czymś, wiecie dobrze, uczestniczyć i nie rozumieć. Być na nabożeństwie i nie rozumieć, co się dzieje. Być w jakimś miejscu, widzieć naprawdę wspaniałe rzeczy, niesamowite, ale nie rozumieć. Ważna informacja do zrozumienia cudu z chlebami to właśnie te dwa wersety, które żeśmy już odczytali, dwa wersety mówiące o nastawieniu Jezusa do ludzi, którzy są w potrzebie. 34 werset. A wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. Ulitował się nad nimi, przejął się, okazał im współczucie. 48 werset. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich. Tam są ludzie, tłumy ludzi. Jezus ich zobaczył i ulitował się nad nimi. Tutaj w noc jest, uczniowie wiosłują, wiatr wieje przeciwny. Jezus nie miał noktowizjerów, ale zobaczył, że są utrudzeni i przyszedł do nich. Zapamiętajmy te dwa wersety i wydźwięk tych wersetów. Widać z tego, że nie chodzi tylko o to, aby pomyśleć o innych ludziach, którzy są w potrzebie, bo uczniowie też pomyśleli, prawda, i żeśmy to ustalili. Widzieli tłumy w potrzebie i pomyśleli o tym, że trzeba coś z tym zrobić. Chodzi, słuchajcie, o temperaturę serca, o motywy serca, gdy o tych ludzkich potrzebach myślimy. Chodzi o to, co z tym masz zamiar ty zrobić? Jak ty masz zamiar? Nieraz myślimy o ludzkich potrzebach. A wszyscy tu w tej sali, znakomite towarzystwo, wszyscy myślimy, przejmujemy się ludzkimi potrzebami. Ale to za mało. Tu jest pytanie, nie co może zrobić MOPS, PCK, nie co może zrobić Caritas Polska, albo ten czy tamten ośrodek. Nie to, co może zrobić mój zbór. Mój zbór niech to zrobi. Lecz pytanie, co ja mogę zrobić? Co ja mam zrobić? To o to tu chodzi. Można mieć różne motywy przy okazywaniu pomocy, przy udzielaniu pomocy innym ludziom. Są tacy, ja nie chcę tutaj tych motywów za długo wymieniać, ale są tacy, którzy mają nadzieję na zyskanie sławy filantropa i dlatego się angażują i różne działania podejmują, żeby napisali w gazetach, żeby powiedzieli, że prezydent może po paru latach dał jakiś medal takiego Wielkie Serce miasta Gdańska na przykład, czy coś takiego, żeby zrobić wrażenie, że to serce gdzieś powiesić na ścianie, potem ludzie będą przychodzić, patrz, mówię, jak ja mam serce wielkie, na ścianie aż wisi. Czasem może to być jakiś rodzaj prywatnego interesu. Tak się zatroszczę o nich, tak się nimi zajmę, tak się zajmę, ponieważ potem ja coś za to mogę dostać. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, przepraszam, do Galacjan napisał o pewnych braciach, którzy bardzo zabiegali o wierzących z Galacji. Mówi, gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Więc to zostało odkryte, że oni tak się troszczą. Bracie, i czas poświęcali, i tak, a co ty, czy tam może masz co, może nie masz co jeść, albo coś. Tak zabiegali po to, żeby ich od zboru, od Ewangelii zdrowej odłączyć i ich tak sobie wpędzić do swojej zagrody, żeby oni potem o nich zabiegali. Wredne. A niby przecież zabieganie o ludzi, troska o ludzi. Czasem to jest jakaś, jak w przypadku tych uczniów, o których dzisiaj mówimy, jakaś asekuracja przed większą, pełną odpowiedzialnością o tych, którzy są w potrzebie. Tak, zatroszczę się o ciebie, żeby cię po prostu czym prędzej gdzieś skierować, wywieźć jak najdalej ode mnie, żebyś tam gdzieś był, tam, niech tam ci pomogą, widzisz, jaki ja jestem super gość. Pomogłem ci, skierowałem cię, dobre skierowanie ci dałem. I to jest grzech wielu chrześcijan. To jest wielu chrześcijan dzisiaj tak grzeszy. Przestają myśleć o tym, jak żeby samemu coś zrobić. Myślą, żeby gdzieś ludzi odesłać. Warunek zrozumienia cudu z chlebami to dotarcie do istoty postawy Jezusa, Jego wrażliwości, Jego czułości na ludzkie potrzeby. Uczniowie, tu przeczytaliśmy, nie rozumieli cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Dosłownie nie rozumieli o chlebach, ale było ich serce skamieniałe. Nie rozumieli co do chleba, bo serce ich było skamieniałe. Ich serce było skamieniałe. I takie serce nie rozumie, jaki jest Jezus, dlaczego On tak działa. Oni po prostu nie wpadli, nie weszli w ten tryb myślenia, na tej fali nie nadawali zupełnie i dlatego nie rozumieli. I się to wyraziło w tym, że oni, kiedy Jezus przyszedł w nocy, wszedł po wodzie, to oni nie zrozumieli wcale, nie odebrali tego, że On przychodzi im pomóc, że On przychodzi ich poratować, tylko oni się zlękli. Oni myśleli, że to jakaś zjawa. O im do głowy by nie przyszło, że ktoś o czwartej straży nocnej, czyli tak już koniec nocy, kiedy się najlepiej śpi, może ktoś iść i kogoś ratować. Do 22:00 to jeszcze. Ja mówię, im do głowy by nie przyszło, że to Jezus może i że człowieka może tak nieść pragnienie pomocy, że aż będzie chodził po wodzie, bo jak nie ma łodzi, to pójdzie po wodzie, żeby kogoś poratować. O tego oni nie rozumieli. Tak jest napisane w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli, nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Więc ta nieczułość serca, tępota serca, skamieniałe serce, zatwardziałe serce to choroba powszechna. To nie tylko tych uczniów to dotknęło, tylko dotyka to całego ludu, tu jest powiedziane. Widzicie to, bracia i siostry? A Bóg szuka ludzi z wrażliwym sercem. Szuka ludzi takich, którzy by mieli serce jak Jezus. Pan Jezus wszędzie widział potrzeby ludzi. Wszędzie widział cierpienie, widział problemy i zatrzymywał się przy nich. Mamy taki obraz w Ewangelii, że Pan Jezus idzie, tłum ludzi mu towarzyszy i przy drodze stoi, czy siedzi żebrak Bartymeusz, ślepy człowiek. I krzyczy, woła, Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ludzie mówią, zamknij się, cicho, nie przeszkadzaj, cicho siedź. To figura idzie teraz. A ta figura się zatrzymuje. odwraca. A ludzie wtedy, ufaj, wstań, wołacie, ufaj, ufaj. Ludzie, takich krzykaczy jest zawsze dużo, co robią dużo hałasu, ale on zatrzymuje się nie dlatego, że oni powiedzieli, mistrzu, tu jest taki biedny człowiek, zatrzymaj się. Oni mówili, cicho ty, biedaku, żebraku, ślepaku, cicho. My mamy tutaj imprezę, my idziemy, my tu z mistrzem, my tu ważni jesteśmy. On tu niedługo będzie królem w ogóle. A Jezus się zatrzymuje. Co chcesz, żebym ci uczynił? Panie, żebym przejrzał. Wrażliwość. Wiecie, łatwiej jest być wrażliwym po ludzku, jak człowiek siedzi w jakiejś, w kartonie mieszka, prawie nikogo nie zna, jest mu ciężko, łatwiej mu nawet jest być wrażliwym, tam zobaczyć tego szczura nawet, że biedny, że może mu zimno i go łatwiej. Ale kiedy człowiek zaczyna obrastać w tłumy, kiedy zaczynają go wozić Mercedesem, kiedy zaczyna, to już wrażliwość trudno je zachować w sercu. Po ludzku rzecz biorąc, Jezus jeździł Mercedesem, tłumy go prowadzały. Oczywiście my wiemy, że to przy tym było też wiele cierpienia, przeciwności ze strony grzeszników. Nie o tym teraz mówimy. Ale wiemy, że tłumy ciągle go otaczały, prawda? On nie stracił wrażliwości odnośnie jednostki, pojedynczego człowieka. Oto w synagodze jest. W synagodze, no co? Normalnie tam czytają Torę i tak dalej, tam te psalmy śpiewają. A Jezus patrzy, a tam jest człowiek z uschłą ręką. Albo w innym miejscu widzi kobietę pochyloną tak, że się nie może wyprostować. I co robi Jezus? Jest to nabożeństwo, jak to przerwać, to nabożeństwo. Rabin, to trzeba wszystko poustalać. Jezus, chodź, wyciągnął go na środek, dawaj tę rękę. I uzdrowił. I oni się burzą wszyscy. Jakie ty tutaj nam porządki łamiesz? Nie chcę, przyjdźcie sobie w inny dzień. Dawajcie się uzdrawiać. Po prostu Jezus robi coś. Jego wrażliwość serca nie pozwala mu dać się związać ich kanonami, ich porządkami, bo to nieustalone, nie było zaplanowane i tak dalej. Jezus po prostu ma taką wrażliwość serca. Tak widzi człowieka, którego przedtem nie znał zupełnie. Nie kogoś z rodziny, bo my to potrafimy, jak wnuczek mój kochany. To ja bym mu nieba uchylił. Ale jak jakiś obcy, a to niech sobie jakoś radzi. My tacy jesteśmy. Jak moja żona kochana, albo moje dziecko, albo coś tam, to wszystko. Ja dla ciebie wszystko. Ale dla innego to nie. O, nasz Pan taki nie był. U Niego nie było różnicy między osobami. Jednakowo wszystkich miłował. Bóg chce kształtować w nas chrystusowe współczucie bracia i siostry. Bóg szuka takich ludzi, którzy by mieli serce jak Jezus. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie. Czytamy w Kolosan 3,12. O, przyobleczcie się w serdeczne współczucie. I tutaj docieramy do tajemnicy tego cudu z chlebami. Oczywiście ja nie twierdzę, że odkrywam całą tajemnicę tego cudu. Może tylko pobudzam was do myślenia i do modlitwy. Może to tylko jest wstęp do lekcji, której Bóg nam chce udzielić. Ale to, co mam w sercu, co Bóg mi pokazał, to chcę się z wami dzisiaj z tym podzielić, bo my po prostu potrzebujemy chodzić po wodzie, a nie umiemy chodzić po wodzie. Jak to zrobić, żeby chodzić po wodzie? Oto tajemnica. Po prostu ta postawa serdecznego współczucia decyduje o tym, że objawia się moc Boża. Bo gdzie jest postawa serdecznego współczucia, serdecznej troski, tam objawia się wiara, że to się uda. Kiedy naprawdę przejmuję się, kiedy jestem zdeterminowany, żeby ratować, żeby pomóc, żeby wesprzeć, to ruszam, nie zastanawiam się, nie siedzę, nie rachuję, bo jak zacznę to robić, to nie pomogę już. To wyjdzie mi, bo po moim przeliczeniu, że ja nie Nie stać mnie na to, nie mogę pomóc, nie wyjdzie. Wyobrażacie sobie matkę, której dziecko jest w płomieniach, że ona siedzi i sobie myśli, no czy muszę obliczyć ten współczynnik temperatury spalania ubrania i tak dalej, czy jak ja wskoczę, ile czasu będę musiała być, czy mi się spali, czy się nie spali. Takie rzeczy robi? Nie. Słyszymy czasem o przejawach nadnaturalnej, niesamowitej mocy w zwykłym człowieku, kiedy działa zdeterminowany, żeby ratować. I tak matka skacze w żywy ogień i wyciąga dziecko, wyratowuje dziecko. Tak czasem ojciec podnosi pół traktora, żeby wyratować dziecko, które jest gdzieś przygniecione, albo jakąś kłodę wielką. I nieraz słyszeliście o tym, skąd taka siła w zwykłym człowieku, skąd taka siła w tej kobiecinie, że ona podniosła tyle kilogramów. To jest impossible, mówią Rosjanie. To jest po prostu niemożliwe. A jednak coś niesamowitego się objawia w zwykłej kobiecinie czy w zwykłym człowieczku, może bez mięśni, nigdy nie pakował, a robi rzeczy niesamowite. Dlaczego? Ponieważ tylko w takich momentach to wychodzi, kiedy on po prostu nie myśli, czy on może, czy nie może, czy mu stać siły, czy nie. On po prostu rzuca się i robi to. Bo wie, że trzeba go uratować, że tego kogoś trzeba uratować. To moje dziecko. Czytam ratownikom, tym kwalifikowanym z pensją i tak dalej, tak nie wychodzi. Tym strażakom, co najpierw podpalają, żeby potem ratować, też to nie wychodzi. Bo oni to traktują jako profesję. To jest ich sposób zarabiania pieniędzy. Oni tak polewają, że olewają często. Aby jak najdłużej się paliło, aby jak najwięcej godzin mieć i tak dalej. Często tak to jest. Ja nie mówię i honor oddaję wszystkim prawdziwym ratownikom, ale bywa tak nieraz. I może być tak, że ja albo ty bierzemy się za ratowanie, za pomaganie komuś i nic nie wyjdzie. Żadna nadnaturalna moc i łaska Boża się nie objawi w tym wypadku, bo Bóg zna nasze serca. Bo Bóg wie, jaki motyw towarzyszy naszemu ratowaniu. Jak różne były następstwa tego cudu z chlebami. Uczniowie po cudzie z chlebami płyną, męczą się, nic z nim nie wychodzi. Jezus po cudzie z chlebami chodzi po wodzie. Widzicie tę różnicę? To wszystko zależy od postawy serca, jak się człowiek angażuje w pomaganie innym. Zrozumieliśmy, bracia i siostry, choć troszeczkę. Jest to w miarę jasne. Jest pilna potrzeba okazania zainteresowania losem i potrzebami ludzi wokoło. To chyba nie ma kwestii. Jest wielu ludzi w potrzebie. Nawet my wokół siebie, tu w zborze, jesteśmy ludźmi w potrzebie. Tu w tym zborze, w tym gronie jest wielu ludzi, którzy są w potrzebie, którzy nieraz wołają, którzy wołają głośniej niż Bartymeusz, którzy wołają do Ciebie, wołają tak głośno, że aż słychać jak mucha przelatuje po sali. Wołają, że potrzebują kogoś, kto by się nad nimi pochylił, kto by się nimi zainteresował, kto by ich zaprosił na obiad, kto by zapytał, jak spędzasz wolne chwile, czy czasem nie brakuje Ci towarzystwa, czy nie brakuje Ci jakiejś pomocnej dłoni. Jest wielu takich ludzi, którzy są w potrzebie na mieście. Gdzieś nasi krewni niektórzy, zapomniani przez nas, bo my jesteśmy zbawieni, my do nieba idziemy, bilet w kieszeni do nieba mamy, a oni, a co tam oni, nie chcą to nie chcą, kiedyś im mówiłem. Jest wielu bezdomnych, jest wielu ludzi zupełnie zgubionych, potrzebujących pomocy. Ale trzeba to robić jak Jezus. Trzeba to robić z takim sercem jak Jezus. Ale ja nie mam takiego serca. Ja to patrzę na tego, jakby on zaczął robić tak, jak ja powiedziałbym, wszystko by tak dopasował się, to bym mu pomógł. A nie, no to nie pomogę. Ja nie mam takiego serca jak Jezus. Jak to zrobić, żeby mieć takie serce jak Jezus? Przeczytaliśmy na początku nabożeństwa z Ezechiela 36 rozdziału. Powróćmy sobie jeszcze na chwilę. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 27 werset. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępowali według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Obietnica jest, bracia i siostry, że Bóg nasze serce może zmienić. Że zmieni je. Że Bóg da nam takie serce wrażliwe, takie serce, że będziemy po prostu widzieli człowieka, że będziemy się zatrzymywali przy każdym człowieku. Będziemy zajęci w naszym życiu nie tym, żeby nam było lżej, żeby jak najmniej problemów nas otaczało, tylko będziemy myśleli o tym, jak ja mogę teraz w tej godzinie być pomocny, jak mogę kogoś poratować w imieniu Jezusa Chrystusa. Bóg daje nam obietnicę wymiany serc. Moje serce jest B. Moje serce jest złe. Moje serce jest nieczułe. Moje naturalne serce jest wyrachowane. Moje serce jest przewrotne. Moje serce jest do wymiany. Napisane w serwisie niebiańskim do wymiany. Żadnego oliwienia, żadnego poprawiania. Do wymiany. Nasze nieszczęście polega na tym, że my nasze serca własne próbujemy dostosować do chrześcijańskich kanonów, z chrześcijańskich wzorców pomocy, do chrystusowych wzorców i nam nie wychodzi. I zaczynamy i się po prostu nam ręce opadają. Próbujemy, nie, jak nie idzie, to się zdenerwujemy i porzucimy to. Tak to często jest. Słowo Boże mówi, jak to może być, że nasze życie, atmosfera naszego życia się całkowicie odmieni. Izajasza 58 rozdział, ach, brzmią mi te słowa w uszach, a właśnie nie wystarczy, że tylko w uszach, bo one muszą zabrzmieć w naszych sercach. 6 werset, to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, 58 rozdział Izajasza. Wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. 7 werset. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do ośrodka dla bezdomnych. Na Oruni albo gdzieś. Przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz chleb z miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Nie, gdy podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. O, jak się, jak Słowo Boże to jest, przecież zwróciliście uwagę. Słowo Boże zapowiada, że odmieni się nasze życie, odmieni się jakość naszego życia, atmosfera naszego życia, kiedy przyjmiemy postawę Jezusa. Postawę Jezusa. Wtedy życie zaczyna mieć atmosferę chodzenia po wodzie. Wtedy człowiek dostaje skrzydeł. Wtedy niemożliwe staje się możliwym. Mam na myśli w tej chwili przykład wielkiego męża Bożego, który nie był wtedy wielkim mężem Bożym. George Miller, człowiek, który przeżył prawie cały XIX wiek w Anglii. Człowiek, który miał Boże współczucie do ludzi. Pewnego dnia zobaczył, był to ubogi człowiek, z trudem utrzymywał własne dzieci, mieszkał w Bristolu w Anglii. i zobaczył małą dziewczynkę, 5-letnią dziewczynkę, trzymającą na plecach swojego braciszka, jak stała w błocie ulicy w Bristolu. Jego serce wypełniła Jezusowa troska, współczucie do ludzi. Zaczął od tego, że we własnym domu otworzył stołówkę, taki klub śniadaniowy dla bezdomnych dzieci. I zapraszał dzieci do swojego własnego mieszkania. Robili, co mieli, z trudem utrzymywali się sami w domu. Ale potem, ponieważ Bóg to zobaczył, on nie miał pieniędzy, on nie miał programów, on po prostu miał współczujące serce, troskę. I Bóg to przerodził w to, że potem miał 5 dużych budynków i 10 000 sierot miało tam kompleksową opiekę w jego domu. Bóg dał wszystkie środki. Niemożliwe stało się możliwym. Zaczął chodzić po wodzie. Bo przecież wiecie, że nie chodzi nam tutaj o fizyczne chodzenie po wodzie. Jakby ktoś jeszcze sobie myślał, no gdzie on to nam odpowie, jak chodzić po wodzie. To wam mówię, jak możesz ty i jak mogę ja chodzić po wodzie. Słowo Boże nam mówi. Bracia i siostry, chodźmy robić jak Jezus cuda z chlebami. Chodźmy. Zacznijmy robić cuda z chlebami. Jeśli chociaż trochę rozumiemy cuda z chlebami, to wiecie, to widzicie, że to może zrobić każdy z nas. Nasze życie nabierze atmosferę chodzenia po wodzie. Biedny, ograniczony, słaby, będziesz za parę miesięcy chodził po wodzie. Zobaczysz, co się będzie działo w życiu. Tak, ja mam taką lekcję ze Słowa Bożego i dzielę się ją z wami dzisiaj. I niech Duch Święty zrobi resztę. Powstańmy.